Cześć. Zbierałam się do nagrywania tego odcinka przez kilka tygodni. Wynika to chyba przede wszystkim z tego, że historia, o której opowiem, porusza problemy, które mimo upływu lat budzą liczne kontrowersje i dyskusje. Niezależnie jednak od waszego stanowiska, wiem, że zgadzacie się w jednym. Nikt nie zasługuje na przemoc. Nikt nie zasługuje na potępienie ze względu na to, kim jest. Czyim jest dzieckiem, w jakim mieście się urodził, z kim przebywał, i tak dalej. Możemy osądzać jedynie czyny. A po tym wstępie chciałabym Was zaprosić do wysłuchania historii Brandona Tiny. Grudnia 1972 roku urodziła się dziewczynka. Była córką państwa Brandon i miała o 3 lata starszą siostrę Tammy. Matka Joanne nadała jej imiona Tina Renee. Rodzina mieszkała w Lincoln w stanie Nebraska i nie miała łatwego życia. 8 miesięcy przed urodzeniem Tiny zmarł jej ojciec. Przez pierwsze 3 lata swojego życia Tina mieszkała z babcią i siostrą Tammy w Lincoln. Później zajęła się nimi mama, jednak nie było to dobre dla dziewczynek. Już od wczesnych lat życia były molestowane seksualnie przez wujka. Zostało to później potwierdzone przez 2 osoby. Przez koleżankę i przez psychoterapeutę Tiny, a właściwie Brandona, bo takie imię wybrała sobie Tina, kiedy wyznała, że jest osobą transpłciową. Dlatego od tej pory, żeby wszystko ujednolicić, będziemy mówić o Brandonie. Wydaje się to najbardziej życzliwe jego osobie, bo przecież jako Brandon żył. Mama Brandona i Tammy była katoliczką i posłała dzieci do szkoły katolickiej. Najpierw do St. Mary's Elementary School, a później do High School Piusa X. W szkołach katolickich, jak to w szkołach katolickich, obowiązuje pewien dress code. Brandon jednak nie chciał nosić spódniczek. Zazwyczaj ubierał spodnie i krawaty. Miał też krótkie włosy. Jawnie negował zasady panujące w szkole katolickiej. Jego poglądy dotyczące wiary czy orientacji seksualnej były z nimi sprzeczne. Był typem buntownika i nonkonformisty. W swoje 18 urodziny Brandon zdawał egzamin do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Niestety go oblał. Z tego co wiem, było to spowodowane tym, że Brandon określił swoją płeć jako męską. Tak oznaczył to na egzaminie pisemnym i właśnie z tego powodu nie został nawet rozpatrzony. Do 1990 roku Brandon często mówił, że jest hermafrodytą, że jest interpłciowy. To znaczy, że ma równocześnie cechy męskie i żeńskie. W 90 roku postanowił żyć jako mężczyzna. Zaczął ubierać się jak chłopak i ukrywać piersi. Wtedy też poznał swoją pierwszą dziewczynę, 14-letnią Heather. Został też wydalony ze szkoły tylko 3 dni przed końcem roku. Krótko później zaczął pracować na stacji benzynowej i planował zamieszkać z Heather, jednak jego mama nie była temu przychylna. Poprosiła nawet Tammy, siostrę Brandona, żeby ta śledziła go i sprawdziła, czy związek Brandona z Heather jest platoniczny czy bardziej poważny. Joanne była jedną z takich matek, które nie mogą zaakceptować inności swojego dziecka. Nie mogła dopuścić do siebie myśli, że urodziła dziewczynkę, a wychowuje chłopca. Co robi się w takich przypadkach? I w latach 90. i obecnie niektórzy rodzice uważają, że idealnym rozwiązaniem jest pomoc psychiatry albo psychologa. I nie ma nic w tym złego, jeżeli jest to uzasadnione. Teraz taka mała dygresja, nie obraźcie się, ale czasami ci rodzice też powinni pójść do psychologa. A gdyby rodziny chodziły na terapie rodzinne, no to może świat stałby się lepszym miejscem. Ale bądźmy realistami, nie jest to takie częste. W styczniu 1992 roku psychiatra badający Brandona Tinę stwierdził, że cierpi on na kryzys tożsamości seksualnej. Następnie przebywał w centrum kryzysowym Lancaster County, a miało to na celu sprawdzenie, czy chłopak nie ma tendencji samobójczych. W 1993 roku Brandon uniezależnił się od matki. Przeprowadził się do Falls City w Richardson County w Nebrasce. Przedstawiał się tam i żył jako mężczyzna. Nikt nie miał podejrzeń co do jego tożsamości. Wyglądał i zachowywał się jak chłopak. Młody chłopak o delikatnych rysach. Może trochę androgeniczny. Taki jak David Bowie. Zamieszkał wtedy w domu dziewczyny o nazwisku Lisa Lambert. Poznał także jej przyjaciółkę, 18-letnią Lanę Teasdale, i zaczął się z nią spotykać. Początkowo nie wiedziała, że Brandon jest biologicznie kobietą. Zmieniło się to zimą 1993 roku. 19 grudnia chłopak został aresztowany za fałszowanie czeków. Lana zapłaciła za niego kaucję. Jednak przychodząc po niego dowiedziała się, że był w żeńskiej części aresztu. Wynikało to z jego dokumentów. Wzmianka o przestępstwie została umieszczona w jednej z lokalnych gazet. I tak większość ze znajomych Brandona dowiedziała się, że urodził się on jako dziewczyna. Lana mimo poznania prawdy nie przestała spotykać się z Brandonem. Tina zapewniał ją, że planuje operację, która zmieni, a właściwie skoryguje jego płeć. Ani Lana, ani Brandon nie wiedzieli w tym momencie, że są w przedsionku piekła. Wszystko zaczęło się w Wigilię 1993 roku. Lana i Brandon spędzali czas ze swoimi znajomymi, 22-letnimi Johnem L. Lotterem oraz Marvinem Thomasem Nissenem, którego nazywano Tom. John i Tom chwycili Brandona i zmusili go do ściągnięcia spodni, żeby pokazać Lanie Teasdale, że nie jest on mężczyzną, i upokorzyć go. Kazali Lanie na wszystko patrzeć, ale ona odwracała wzrok i nic nie mówiła. Następnie mężczyźni wykorzystali Brandona. Później zmusili go do wejścia do auta. Pojechali w okolice fabryki, w której pakowano mięso. Tam ponownie zgwałcili Brandona. Po wszystkim pojechali do domu Nissena i kazali Brandonowi wziąć prysznic. Chłopak uciekł przez okno w łazience. Dotarł do domu Lany i powiedział jej o zdarzeniu. Lana stwierdziła, że musi zgłosić to na policję. Brandon zrobił tak, mimo tego, że John i Tom grozili mu, że uciszą go na dobre, jeśli powie komukolwiek, co zdarzyło się tamtej nocy. Podczas przesłuchania szeryf Charles Locks był w stosunku do Brandona co najmniej nieprofesjonalny. Był bardziej skupiony na fakcie jego transseksualności niż na samym przestępstwie. Brandon czuł się tym upokorzony i uważał, że to niegrzeczne. Przesłuchanie do niczego nie doprowadziło. John i Tom nie zostali aresztowani ze względu na brak dowodów. Około pierwszej w nocy, 31 grudnia 1993 roku, Nissen i Lotter przyjechali do domu, w którym mieszkał Brandon, i się do niego włamali. Obudzili Lizę, u której mieszkał Brandon, i zmuszali ją do wyjawienia tajemnicy, gdzie jest chłopak. Liza im nie odpowiedziała. Mówiła, że Brandona tam nie ma. Niestety włamywacze znaleźli go pod łóżkiem. W domu była jeszcze jedna osoba. Philip Devine, który był przyjacielem Lisy. John i Tom zastrzelili całą trójkę na oczach dziecka dziewczyny. Żeby upewnić się, że Brandon nie żyje, mężczyźni przebili mu także pierś nożem. Sprawcy zostali bardzo szybko złapani. Podczas procesu wzajemnie się obwiniali. Lotter został skazany na karę śmierci, a Nissen na dożywocie. Z tego co wiem, apelowali kilkukrotnie o obniżenie kary, jednak nie zmieniła się ona. W tym momencie John Lotter nadal oczekuje na wykonanie kary śmierci. Sprawa Brandona Tiny jest chyba najbardziej znanym przykładem hate crime, czyli przestępstwa z nienawiści. W oparciu o te wydarzenia powstał w 1999 roku film Boys Don't Cry. Wyreżyserowała go Kimberly Peels, a główną rolę Brandona zagrała Hilary Swank. Tytuł Boys Don't Cry dosłownie znaczy Chłopaki nie płaczą. Dla polskiego odbiorcy tytuł przetłumaczono na Nie czas na łzy. Lana Teasdale pozwała twórców filmu, ponieważ uważała, że została przedstawiona w sposób niekorzystny. Jej wersja była taka, że wcale nie pozostawała w związku z Brandonem po jego coming outcie. Z kolei matka Brandona, Joanne, pozwała szeryfa Richardson County i wygrała. Zarzucała policji, że przyczyniła się do śmierci jej syna, bagatelizując doniesienie o gwałcie. Brandon Tina spoczywa na cmentarzu Lincoln Memorial jako Tina Brandon. Na nagrobku możemy przeczytać córka, siostra i przyjaciółka. Matka Brandona do tej pory mówi o nim jako o dziewczynie. Jednak w jednym z ostatnich wywiadów przyznała, że zaakceptowałaby w końcu jego odmienność. W 2018 roku za złe potraktowanie sprawy przeprosiła również Donna Minkowicz, czyli dziennikarka, która napisała artykuły o Tinie. Stwierdziła, że nie rozumiała problemów osób transpłciowych. Opowieść o Brandonie inspiruje wielu twórców. W 2006 roku zespół brytyjski Pet Shop Boys napisał piosenkę Girls Don't Cry, która nawiązywała do historii Brandona. Girls Don't Cry znaczy dziewczyny nie płaczą. Ale każdy czasem płacze. Nawet ten najsilniejszy. Dziękuję Wam za przesłuchanie tej historii. Jeżeli chcecie usłyszeć więcej takich opowieści, to bardzo proszę subskrybujcie mój kanał i dzielcie się moimi materiałami. A teraz, do zobaczenia.